Ezechiasz był niezwykłym władcą. Biblia pisze o nim jako o najlepszym obok Dawida królu judzkim. Dawid był twórcą potęgi królestwa Izraela i to on uczynił z Jerozolimy stolicę państwa i centrum religijne ludu Bożego. Sprawował władzę w Izraelu na około 1000 lat przed Chrystusem. Natomiast Ezechiasz zasiadł na tronie w Jerozolimie w 728 roku przed naszą erą, czyli niemal 300 lecia później. Przez okres 300 lat państwo izraelskie bardzo podupadło. Najpierw podzieliło się na dwa królestwa, północne i południowe, czyli Izrael i Judę, a potem stoczyło się w stan duchowego i moralnego upadku. Przyczyną było nieposłuszeństwo ludu izraelskiego i jego przywódców względem Boga i zwrócenie się ku pogańskim bożkom. Z tego powodu Bóg dopuścił, że północne królestwo Izraela utraciło niepodległość, a jego ludność, czyli 10 północnych plemion izraelskich, zostało przesiedlonych do niewoli asyryjskiej. Ten smutny okres w historii Izraela opisują księgi królewskie, które właśnie studiujemy. Dzięki temu, że w Królestwie Południowym, czyli w Judzie, panowało kilku dobrych, bogobojnych królów, z których najlepszym był Ezechiasz, zwany też Hiskiaszem, królestwo to, ze stolicą w Jerozolimie, oparło się asyryjskim zakusom. Bóg zdziesiątkował wielotysięczną armię Asyryjczyków i zgodnie z proroctwem Izajasza, król asyryjski Senacheryb musiał wycofać się do swojego kraju, gdzie został zabity przez własnych synów. Duże znaczenie miała w tych wszystkich wydarzeniach postawa króla Ezechiasza, który przez cały czas trwał w modlitwie i ufał Bogu, wierząc, że Pan uratuje Judę przed asyryjską potęgą. Wkrótce po owym cudownym ocaleniu królestwa Judy zachorował w Jerozolimie król Ezechiasz. Historię jego choroby opisuje 20 rozdział drugiej Księgi Królewskiej. Mówiliśmy już poprzednim razem o reakcji Ezechiasza na wiadomość, którą przekazał mu prorok Izajasz. Tak mówi Pan, rozporządź domem swoim, bo umrzesz, nie będziesz żył. Jak zareagował Ezechiasz? Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem, co jest dobre w Twoich oczach. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. I tak rozpoczyna się historia choroby Ezechiasza. Czytamy o tym w początkowych wierszach 20 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Ezechiasz chciał jeszcze żyć i chciał jeszcze służyć Bogu. Jego słowa wypowiedziane w modlitwie były prawdą. Rzeczywiście postępował wobec Boga wiernie. Przylgnął do Niego całym sercem. Czynił to, co dobre w Bożych oczach. Tak świadczy o nim sama Biblia. Myślę, że rzadko można powiedzieć podobne słowa o jakimkolwiek człowieku, a tym bardziej o królu, o przywódcy narodu. Ezechiasz był prawy, był pokorny i szczery. I na modlitwę takiego człowieka Bóg odpowiada w niezwykły sposób. Przypominają mi się tutaj dwie wypowiedzi Nowego Testamentu. Jakub w swoim liście apostolskim wyznaje: wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A w Ewangelii według świętego Jana znajdujemy wypowiedź Jezusa: jeśli będziecie trwać ze mną w społeczności, wierni moim słowom, to spełni się wam wszystko, o co poprosicie. Bóg odpowiada na modlitwę króla Ezechiasza poprzez proroka Izajasza. Czytamy od 4 wiersza. Jeszcze Izajasz nie wyszedł z dziedzińca środkowego, kiedy Pan skierował do niego słowo: wróć i powiedz Ezechiaszowi, władcy mojego ludu. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Oto uzdrawiam Cię. Trzeciego dnia pójdziesz do świątyni pańskiej. Bóg zapewnia Ezechiasza poprzez Izajasza, że słyszał jego modlitwę i widział jego łzy. Możemy być pewni, że Bóg widzi także nasze łzy i słyszy, gdy do Niego wołamy. Bóg odpowiedział Ezechiaszowi: oto uzdrawiam cię. Trzeciego dnia pójdziesz do świątyni pańskiej i dodam do dni twego życia 15 lat. Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem ze względu na mnie i ze względu na mojego sługę, Dawida. Bóg jest cudownym Bogiem. Daje więcej niż to, o co go prosimy. Bóg nie tylko przedłużył życie Ezechiasza o 15 lat, ale ponadto zapewnił go, że przez cały ten czas może czuć się jako król bezpiecznie, bo Bóg będzie strzegł Jerozolimy i nie dopuści, by król asyryjski podbił królestwo Judy i jego stolicę. A dalej w 7 wierszu 20 rozdziału czytamy: wtedy Izajasz powiedział: weźcie placek figowy. Gdy wzięli i położyli na wrzód, Ezechiasz wyzdrowiał. Bóg uzdrowił Ezechiasza w sposób ponadnaturalny, ale jednocześnie widzimy proroka Izajasza kładącego na chore miejsce placek figowy. Pozostaje to w zgodzie z zaleceniem z listu Jakuba. Choruje kto między wami, namaście go olejkiem i módlcie się o jego uzdrowienie. Widzimy tu w obu przypadkach dwa elementy. Naturalny, olejek był wtedy stosowany jako lekarstwo, oraz element ponadnaturalny. Olejek był także symbolem Ducha Świętego. A najistotniejszą w tym wszystkim jest modlitwa. Ezechiasz został uzdrowiony w odpowiedzi na żarliwą modlitwę. A z drugiej strony Izajasz położył na chore miejsce ciała Ezechiasza placek figowy. Chore miejsce mogło być wrzodem, guzem lub czyrakiem. Już w starożytności znano lecznicze właściwości figi. Przede wszystkim przyspiesza ona dojrzewanie wrzodów. Bóg uzdrowił Ezechiasza zarówno w wyniku działań naturalnych, jak i ponadnaturalnych. Przenosząc to na nasze współczesne czasy, możemy stwierdzić, że powinniśmy zarówno korzystać z pomocy lekarzy, jak i z pomocy bliskich nam chrześcijan, którzy wspólnie z nami modlić się będą o nasze uzdrowienie. W pamięci utkwiła mi wypowiedź znanego pisarza i apologety chrześcijańskiego C.S. Lewisa, który napisał w swoim eseju na temat cudów, w tym cudów uzdrowienia, takie słowa: uzdrawiającym jest zawsze Bóg. Rola lekarza polega na stymulowaniu naturalnych funkcji organizmu albo na usuwaniu przeszkód. Siła uzdrowieńcza nie znajduje się w lekarstwie, lecz w ciele pacjenta. Zasadniczo możemy powiedzieć, że każda rana leczy się sama. Nie sprawia tego opatrunek, który jedynie ranę ochrania, ale siły wewnętrzne organizmu, które dał nam Stwórca. I zawsze On jest tak naprawdę sprawcą uzdrowienia. Wszyscy, którzy zostają wyleczeni, są wyleczeni przez Niego, uzdrowiciela od wewnątrz. Oto dlaczego powinniśmy modlić się zarówno o mądrość dla lekarzy, jak i nade wszystko wołać do żywego Boga, naszego Stwórcy i Pana, prosząc o uzdrowienie. Dalej w 8 wierszu 20 rozdziału 2 Królewskiej czytamy: Ezechiasz rzekł do Izajasza: jaki będzie znak tego, że Pan mnie uzdrowi, iż trzeciego dnia pójdę do świątyni pańskiej? Ezechiasz prosi o znak. Znak potwierdzający, że jego życie zostanie przedłużone o 15 lat. I Bóg daje mu taki znak. Nie zawsze tak się dzieje. Czasem Pan decyduje inaczej. I nie do końca wiemy, dlaczego tak jest. Apostoł Piotr i Paweł zostali w ponadnaturalny, cudowny sposób uwolnieni z więzienia. Ale Jan Chrzciciel czy apostoł Jakub zostali straceni. Ten sam apostoł Paweł, który w imieniu Jezusa uzdrowił wielu ludzi, sam nie uzyskał od Pana obietnicy uzdrowienia. i do końca życia cierpiał z powodu uciążliwej choroby. Prorok Elizeusz, o którym mówiliśmy niedawno i pamiętamy, że dokonał wielkich cudów, włącznie ze wskrzeszeniem martwego chłopca, sam zapadł nagle na nieuleczalną chorobę i zmarł. Nie wiemy, dlaczego jedni ludzie zostają męczennikami, a inni są uzdrawiani, wskrzeszani albo zabrani przez Boga bezpośrednio do nieba, jak Henoch czy Eliasz. Wszystkie te niezrozumiałe dla nas losy pojedynczych ludzi mają swoje miejsce w Bożym planie i tylko Bóg zna czas trwania życia każdego z nas. Królowi Ezechiaszowi Bóg przedłużył życie o 15 lat i dał mu niezwykły znak na potwierdzenie tego faktu. Czytamy, odpowiedział Izajasz, oto ci będzie ten znak od Pana, że spełni on tę rzecz, którą przyrzekł. Czy cień ma się posunąć o 10 stopni, czy też ma się cofnąć o 10 stopni? Ezechiasz rzekł, to łatwe dla cienia postąpić o 10 stopni. Nie, niech cień cofnie się o 10 stopni. Wtedy prorok Izajasz wołał do Pana, a ten przesunął cień na stopniach zegara Achaza, po których opadał równocześnie ze słońcem, o 10 stopni. Cień na zegarze słonecznym cofnął się o 10 stopni. Czy jest to możliwe w świetle odkryć współczesnej nauki? Tak. Zacytuję tu opinię profesora Schaffsa. Opisuje on zjawisko fizyczne zwane przez niego efektem koncentracji stref. Gdy wykształcają się warstwy mające inną gęstość i inny współczynnik załamania światła aniżeli otoczenie, wtedy światło w tych warstwach zostaje załamane, tak jak w zakrzywionych ośrodkach. Przy doświadczeniach laboratoryjnych takie zjawisko może utrzymać się przez całe godziny, a nawet dnie. Fizyka współczesna potwierdza więc możliwość cofnięcia się cienia wskazówek zegara słonecznego. Jeśli fizycy współcześni mogą odtworzyć w laboratoriach podobny efekt, to o ile bardziej żywy Bóg, Stwórca Wszechświata. Wielu wierzących Biblii chrześcijan może potwierdzić, że w życiu dzieci Bożych mają miejsce niepojęte cuda, które często dają się wyjaśnić zbiegiem naturalnych okoliczności. Ale to, że często różne przyczyny fizyczne wywołują cud w naszym życiu, jest wynikiem zrządzenia i kierownictwa żywego Boga. Ezechiasz był prawym, bogobojnym królem, ale nie był królem doskonałym. Druga część 20 rozdziału II Księgi Królewskiej opisuje jego poważny błąd, który można wytłumaczyć tylko jego naiwnością albo wręcz bezmyślnością. Czytam od 12 wiersza. W owym czasie Merodach Baladan, syn Baladana, króla babilońskiego, wysłał przez posłów listy i dar do Ezechiasza, bo dowiedział się, że był chory i wyzdrowiał. Ezechiasz był im rad i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, wonności i cenną oliwę, zbrojownię i wszystko, co się znajdowało w jego składach. Nie było rzeczy, której by nie pokazał im Ezechiasz w swoim pałacu i w całym swym państwie. Ezechiasz pokazał wysłannikom króla babilońskiego wszystko, wszystkie skarby, które nagromadzili w świątyni i w pałacu królewskim jego poprzednicy. Można nazwać po prostu głupotą takie bezinteresowne proszenie się o napad rabunkowy. A wydaje się, że głównym powodem tak naiwnego postępku była próżność Ezechiasza. Otrzymał od króla Babilonu list gratulacyjny i dar z okazji powrotu do zdrowia i to tak go ujęło, że pokazał wysłannikom babilońskim wszystko, co miał do pokazania. Wówczas prorok Izajasz, czytamy dalej, przyszedł do króla Ezechiasza i zagadnął go, co mówili ci mężowie i skąd przybyli do ciebie? Ezechiasz odrzekł, z dalekiego kraju przybyli, z Babilonu. Znów zapytał Izajasz, co widzieli w twoim pałacu? Odpowiedział Ezechiasz, widzieli wszystko, cokolwiek jest w moim pałacu. Nie było rzeczy w moich składach, której bym im nie pokazał. Wtedy Izajasz powiedział do Ezechiasza, posłuchaj słowa Pańskiego. Oto nadejdą dni, gdy to wszystko, co jest w Twoim pałacu i co nagromadzili Twoi przodkowie aż do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie zostanie, mówi Pan. Wysłannicy króla babilońskiego zrobili sobie zapewne dokładny spis inwentarza świątyni i pałacu w Jerozolimie i zabrali te cenne informacje do Babilonu. W odpowiednim czasie, jak zapowiedział to Izajasz, przyszli, by zabrać złoto i wszystkie kosztowności. Próżność i naiwność Ezechiasza doprowadziły do ruiny Jerozolimę i całe królestwo Judy. Prorok Izajasz zapowiedział jeszcze jedną rzecz. Czytamy dalej w 18 wierszu: a synów Twoich, którzy będą pochodzić od Ciebie, którym darzę życie, wybierze się na dworzan do pałacu króla babilońskiego. Ezechiasz rzekł do Izajasza: pomyślne jest słowo Pańskie, któreś wygłosił. Myślał bowiem Ezechiasz: czemu nie? Będzie pokój i pewność przynajmniej za mojego życia. Słyszymy zdumiewającą odpowiedź Ezechiasza. Gdy prorok zapowiada, że jego synowie będą sługami króla babilońskiego, Ezechiasz mówi: to nieźle. Skoro dopiero moi synowie dostaną się do niewoli, to znaczy, że ja będę miał spokój, przynajmniej za mojego życia. Ezechiasz myśli wręcz nieprawdopodobnie egoistycznie. Co się stało z tym człowiekiem? Czyżby stał się pyszny i próżny? Niestety, możemy przypuszczać, że tak się właśnie stało. Potwierdza to także relacja drugiej księgi Kronik, gdzie czytamy: gdy Ezechiasz rozchorował się śmiertelnie, modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał cudowny znak. Ezechiasz jednak nie odwdzięczył się za wyświadczone dobrodziejstwo, ponieważ jego serce uniosło się pychą i dlatego zapłonął gniew Boży nad nim, nad Jerozolimą i Judą. Końcowy wiersz 20 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej pisze o śmierci króla Ezechiasza. Czy nie lepiej by było, gdyby umarł 15 lat wcześniej, tak jak pierwotnie zamierzył to Bóg? Nie popełniłby wtedy błędów, które z powodu wzbicia się w pychę popełnił w ostatnim okresie życia, właśnie w ciągu owych 15 dodatkowych lat? Drodzy przyjaciele, musimy być wrażliwi na Boży głos. Musimy starać się odczytywać raczej Jego wolę niż forsować swoją, wymuszając niejako na Bogu to, co wydaje się nam z naszego punktu widzenia najlepsze. Bądźmy posłuszni. Przylgnijmy do Pana całym sercem. Pokochajmy Go i pozwólmy, by nas prowadził. A Bóg sprawi, że w naszym życiu wydarzy się to, co najlepsze z Jego punktu widzenia, a więc obiektywnie naprawdę najlepsze. Módlmy się szczerze: bądź wola Twoja, Panie.